Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na nasz program. O książkach oczywiście, jak zwykle, Jerzy Piasny przed mikrofonem, Adam Loche za konsoletą. Zacznę od tego, co będzie dziś w naszym magazynie. Otóż na końcu będzie nakręcony język, ale wcześniej będzie recenzja książki, którą przygotowała jak zwykle Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Będziemy mówić też o nowej książce Leszka Gnoińskiego poświęconej grupie Acid Drinkers. Pojawi się też w naszym magazynie autorka książki Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej. To jest Agata Puścikowska. No a już za chwilę Jerzy Benjamin Zimny, poznański poeta. Ale o tym po utworze Kielak i Andrzejewski.
Piękną żonę miał, wciąż jej na emocjach grał, nigdy nie wspominał jej, bo poprzedniej nocy swej kłamca to ja, kłamca to ja. Wybielić to, co złe, żeby nie wydało się. To nie tak, a to nie ja. W głowie historyka ta. Kłamca to ja, kłamca to ja.
Zaczytaj się z Radiem Poznań, już 17 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, Jerzy Benjamin Zimny. To jest poznański poeta, który tworzy nieustannie od 1970 roku. Wydał już 10 tomów wierszy. Co więcej, lubi pisać także prozę, która nierzadko przeplata się z pasją do liryki. Poezja zawsze była dla mnie deserem, opowiada w rozmowie z Gosią Michalską.
Posłużę się metaforami, które w latach 70. napisałem, które za mną się ciągną do dziś. Zacytuję. Drzewa gotowe zająć się krajobrazem. Widok z okna przesłania wrzesień. Ulicą widzę smutną latarnię, jak ścieżkę w niczość czeszę.
Co panu najbardziej zapadło w pamięć w tej całej wędrówce, jeżeli chodzi i o poezję, i o powieści, i o właśnie bycie redaktorem naczelnym?
Lata 70. to były lata burzliwego rozwoju. Rozbudzone były nadzieje, bardzo dużo działo się w naszym środowisku, nie tylko poznańskim. W ten czas w Poznaniu bardzo prężne było wydawnictwo poznańskie, które wydawało książki literatów nie tylko z terenu naszego województwa, ale również i województwa zachodnie, głównie lubuskie, szczecińskie, wówczas obecnie zachodniopomorskie, no i cała północ, aż do Koszalina. Także było wielu znakomitych poetów, działało i pisało, no i mieliśmy nasz poznański nurt, który swego czasu współzałożył znany polski literat pan Przemysław Byszycki. Współpracowałem z redakcją nurtu blisko dwie dekady. Także dzisiaj po latach mogę tylko to wspominać, bo zdaję sobie sprawę, że tak powiem, mój okres już minął. Mogę tylko w roli, powiedzmy, takiego wiekowego outsidera mogę tylko młodym pomagać.
Powiedział pan, że więcej jest do wspominania, ale dalej pan jest aktywny, jeżeli chodzi o pisanie poezji. Pytanie, czy ta poezja nawiązuje do tego, co jest dzisiaj, do problemów dzisiejszego świata, czy jednak do tej przeszłości?
Nigdy nie pisałem poezji zaangażowanej, nigdy nie pisałem tak zwanej poezji awangardowej czy sztandarowej. Zawsze szukałem własnej dykcji i własnego języka, bo cały czas powtarzam, że poezja, treść poetycka jest ostatnim walorem, jaki ma znaczenie w ocenie warsztatu określonego poety. Przede wszystkim język jako tworzywo. No przecież jak patrzymy na malarstwo, to tam oprócz wizji jakiejś przede wszystkim jest gra barw, odcieni i tak dalej, tak dalej. To samo jest w poezji. Jakby mnie zapytano, o czym ja piszę, to ja odpowiem tak. U mnie w 50% funkcjonuje podświadomość. Ja nigdy przez cały mój okres twórczy nigdy nie zastanawiałem się, jaki wiersz mam napisać. I przez to nigdy nie napisałem tomiku na temat. Bo uważam, że pisanie poezji na temat, to tym zajmują się dziennikarze, tym zajmują się publicyści, felietoniści. Wiersz to jest akt twórczy i będzie autentyczny tak długo, dopóki poeta będzie się tego trzymał. Później zmieniają się tendencje twórcze, zmienia się otoczenie polityczne i poeta musi się zmieniać też. A to jest nieprawdą, bo są tak zwane uniwersalizmy.
O tak, z Gosią Michalską rozmawiał poznański poeta Jerzy Beniamin Zimny. Proszę Państwa, jeszcze nie powiedziałem o tym, że będę miał dziś dla Państwa książki, te, które wyszły dopiero co z księgarni. One nie wyszły, bo one nawet często w księgarniach jeszcze nie są, ale wyszły z drukarni. My już je mamy, część to absolutne nowości. I te książki będą dla Państwa oczywiście w ciągu naszego programu, który nazywa się Zaczytaj się z Radiem Poznań. Za chwilę będziemy mówić o książce Agaty Puścikowskiej poświęconej Janinie Lewandowskiej.
There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be and care.
twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Lotniczka. Opowieść o Janinie Lewandowskiej. To jest nowa książka Agaty Puścikowskiej, która od tygodnia jest już na księgarskich półkach i po raz pierwszy Janina Lewandowska doczekała się takiej pełnej, fabularyzowanej biografii. Autorka długi czas spędziła w Lustowie, śledząc losy Janiny. Wędrujemy też między innymi po Poznaniu. Z Agatą Puścikowską rozmawiała Anna Jaworska.
Gdy zaczęłam rzeczywiście wchodzić w głębiej tę postać, to miałam taki moment zawahania, czy ja dam radę zmierzyć się z różnymi mitami, których narosło mnóstwo na temat Janiny, a które się po prostu okazywało półprawdą, no ale jakoś tam do przodu na szczęście mam nadzieję, że się udało.
Jak wyglądało rozprawianie się z tymi właśnie półprawdami, z tymi mitami na temat Janiny Lewandowskiej, generalskiej córki generała Józefa Dowbor-Muśnickiego?
To była też taka praca ciężka na poziomie psychologicznym, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że osoba, która nagle zaburza jakąś taką pamięć zbiorową i próbuje dojść do prawdy, to bardzo często jest odżegnywana od wszelkich uczuć ludzkich. A to tak nie jest. To znaczy dla mnie prawda jest dużo ciekawsza i ta Janina odarta z nieprawdy okazała się rzeczywiście w moim odczuciu dużo fantastyczniejszą osobą niż wcześniej. No, gdyby nie pomoc moich już teraz przyjaciół z Muzeum w Lusowie niedaleko Poznania, myślę, że byłoby to niemożliwe, dlatego że po prostu taka kwerenda najdłuższa, którą robiłam, to właśnie było w Muzeum w Lusowie i tam się okazuje, że jest bardzo dużo dokumentów po prostu niepublikowanych, między innymi listy generała Dowbor-Muśnickiego do Stefanii Wańkowiczowej, gdzie mnóstwo rzeczy można było odtworzyć albo jeszcze nowych rzeczy znaleźć, na przykład choroba Janiny, o której nie mieliśmy pojęcia do tej pory. No to jest dla mnie było szokiem, ale oprócz tego to rzeczywiście współpraca z historykami. Ta książka miała dwóch konsultantów właśnie merytorycznych, Grzegorza Jazdona właśnie z Lusowa i dr Ewę Kowalską z IPN-u i ona się zajmowała sprawami od 39 roku od września, a Grzegorz do września 39. I tak naprawdę to oni mi pewne rzeczy wskazywali również, albo jakieś moje intuicje podkręcali, albo wręcz przeciwnie. I dlatego na przykład, ale na przykład mnóstwo było takich rzeczy, które od początku mi coś tutaj nie odpowiadało, bo na przykład przecież przed wojną nie było kobiet w wojsku, więc nagle jak mogła być oficerem, prawda, na początku wojny, tak, mogła być oficerem czasu wojny, ale tego nie wiemy, natomiast na początku no nie mogła być oficerem. Tak samo nie mogła skakać z 5000 metrów, bo to po prostu było nierealne w tamtych czasach, kiedy mówimy o skokach spadochronowych, spadochroniarstwo cywilne w Polsce było od 36 roku, a gdzieś tam pokutuje jakiś mit, że w latach 20. pod koniec ona skakała ze spadochronów z 5 tysięcy metrów. No to jest kompletna bzdura. No po prostu dziewczyna nie przeżyła. Zresztą samoloty na takie cywilne się nie wzbijały na takie wysokości, więc oczywiście skakała rzeczywiście, ale już w wieku 30 lat i nie z 5 tysięcy metrów, tylko z 500 mniej więcej, co nie oznacza, że jest mniej wartościowa, czy jest bardziej lękliwa.
Spotkanie autorskie z Agatą Puścikowską odbędzie się w Muzeum w Lusowie 24 kwietnia. Jeszcze dodam, że książka Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, pojawi się także w naszym cyklu Tytuł Tygodnia. A teraz książki dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. Zaczynamy od książki, która nosi tytuł Mrok i Światło, wydawnictwo Albatros, a napisał ją francuski pisarz Pierre Lemaitre. Proszę Państwa, to jest saga rodzinna z elementami kryminału i rozbudowanym wątkiem powieści szpiegowskiej. O, czy można oczekiwać czegoś jeszcze tak błyskotliwego dowcipu, a tego autorowi nie brakuje. Mrok i Światło to jest jedna książka. Druga to Chorwacja, ciemniejsza strona słońca Patrycji Hajeńskiej. O czym jest ta książka? Otóż, jak wszyscy dobrze wiedzą, Chorwacja to jeden z naszych ulubionych wakacyjnych kierunków. Przede wszystkim ze względu na malownicze krajobrazy i morze ciepłe. Patrycja Hajeńska opowiada o miastach, które w sezonie są zaludnione po brzegi, a w innych miesiącach świecą pustkami, i o wyspach również, z których każda ma do opowiedzenia unikatową historię. Ciekawa książka, Chorwacja, ciemniejsza strona słońca. I jeszcze dwie dla Państwa. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego od wydawnictwa Replika Adama Fischera. To oczywiście obyczajowość związana ze śmiercią, wyrażaniem żalu po utracie bliskich oraz pogrzebem. I to stanowi niesamowite bogactwo symboli, czynności, przedmiotów i gestów, które oswajają misterium przemijania. Niniejsze studium przybliża ponad 100 z nich. Dobrze. I jeszcze jedna książka. To książka Marka A. Koprowskiego, Przez krew i zgliszcza, odrodzenie polskiego Szczecina. Książka historyczna, wydana też przez Replikę. Czekamy na Państwa telefony 618-654-654. A za chwilę z Leszkiem Gnoińskim Jacek Kosiak będzie rozmawiał o książce Raport o Acid Drinkers. zaczyta się z Radiem Poznań. Czas teraz na raport o Acid Drinkers. To już 30 lat od momentu, kiedy grupa stała się pozycją obowiązkową każdego fana ciężkich brzmień i ważnym zespołem dla świata heavy metalu. Było to także jedno z pierwszych na polskim rynku wydawniczym opracowań o polskiej muzyce rockowej czy metalowej. I teraz po trzech dekadach właśnie ta książka Raport o Acid Drinkers ma swoje kolejne wydanie z koniecznym uzupełnieniem. Autor książki, krakowski dziennikarz Leszek Gnoiński, spotkał się z czytelnikami, fanami w jarocińskim spichlerzu polskiego rocka. O uzupełnionym raporcie z autorem rozmawiał Jacek Kosiak.
W tej książce opisujesz muzyków, docierasz do nich nawet do domów. Trochę to jest taki reportaż ze spotkania z ludźmi.
Tak, znaczy teraz mówię o tej starej części i okazało się.
Też.
Tak, tak, ale okazało się, że ta książka jest kultowa i masę ludzi się na nie wychowało, masę ludzi mi mówiło później, pytało się o tą książkę przez te wszystkie lata, najbardziej się pytali właśnie o raport, kiedy zostanie wznowiony albo kiedy napisze drugą część. I w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, żeby przypomnieć po prostu tą główną część tej książki, tą książkę z tamtych lat. Ale jako, że minęło 29 lat od wydania, to chciałem do tego dopisać coś, co rozszerzyłoby to wszystko, czyli dopisać to, co było później, ale nie przyćmić tej książki, która była wcześniej. Tamta książka, ten cały tekst prawie w niezmienionej formie pojawił się tutaj w tym wydaniu, plus dodatkowa część, prawie 100 stron, z nowymi zdjęciami i przede wszystkim z historią Acid Drinkers po tym 96 roku, czyli dlaczego się zeszli w zeszłym roku, jak to wyglądało, czy tam półtora roku temu, jakie są stosunki między nimi i jak to wszystko wygląda wewnątrz zespołu i cofnąć się też o te wszystkie lata, które były, czyli dowiedzieć się, dlaczego Robert odszedł, czyli Lica w 98 roku, dlaczego, o jego kolejnych następcach i taka historia zwięźle opisana, to jest ta część dodatkowa. Dodatkową rzeczą jest to, że wreszcie udało się tą książkę wydać tak, jak ona powinna być wydana od początku, bo jak pewnie wiele osób pamięta i ma pierwsze wydanie, no to ono się rozklejało. Zdjęcia w złej jakości, papier był tani. Generalnie była zrobiona, no inaczej się drukowało w połowie lat 90., a inaczej się drukuje teraz. Więc dotarłem do fotografów, którzy dali mi wtedy zdjęcia. Od części z nich okazało się, że udało mi się pożyczyć negatywy i oryginalne slajdy i jeszcze raz zeskanować to wszystko. Więc większość zdjęć jest zeskanowanych na nowo i jest bardzo dużo nowych zdjęć i z tamtych czasów, i współczesnych. I to jest jakby dodatkowa atrakcja tej książki.
Po 30 latach, choć pewnie spotykałeś poszczególnych muzyków, ale po 30 latach znowu przyjechałeś do Poznania, trochę odświeżyłeś gwarę poznańską, rozumiem, że musiałeś. Jak się zmienili ci ludzie, muzycy, czterech muzyków Acid Drinkers przez te 30 lat?
No część z nich wytrzeźwiała. To jakby jest podstawowa rzecz. Nie no, wiesz, ja poczułem się jakbym, no tak, przede wszystkim miałem z nimi kontakt przez cały czas, bo przychodziłem na koncerty, miałem wywiady i z Tytusem, i z Lisą bardzo często się widywałem też, czy ze Ślimakiem, więc cały czas byliśmy w kontakcie i poczułem się tak, jakbym wrócił do starych kumpli. Jesteśmy w tym samym wieku prawie, więc to jest, wychowaliśmy się na podobnych, mamy podobne muzyczne korzenie. I zawsze jakby między nami mam wrażenie, że było takie fajne porozumienie. Jakby to nie zmieniło się przez lata.
Ale przecież przez te 30 lat dużo się zdarzyło. Także w warstwie artystycznej ci muzycy już nie są młodymi chłopakami z Łazarza, tylko to są doświadczeni muzycy z eksperymentami w różnych gatunkach muzycznych. No, Lica chociażby przeszedł przez Arkę Noego, Titus próbował i próbuje nadal z różnymi kapelami mocniejszych brzmień.
No tak, ale oni zawsze zostają ludźmi. Myślę, że każde doświadczenie zmienia, natomiast ja zawsze w nich widziałem tych samych ludzi, którym są dzisiaj. Tak? Tam się doświadczenia muzyczne, doświadczenia muzycznymi. Ważne są doświadczenia bardziej chyba osobiste i to ich chyba najbardziej pozmieniało. Więc tutaj akurat udało mi się jakoś dotrzeć do nich. Przede wszystkim nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, jakie były zmiany. Ja też się zmieniłem. Poczułem się, jakbym przyjechał do dobrych kumpli i z nimi spędził fajny czas.
Tak ma być właśnie. Okładkę nowego wydania raportu o Acid Drinkers zdobi aktualne zdjęcie wykonane w zeszłym roku po sekretnym koncercie reaktywowanej grupy w Ośrodku Kultury w Kłecku. Fotografia nawiązuje do tej z pierwszego wydania. Czy widać różnicę? A to już powinni ocenić czytelnicy i fani. Gramy Acid Drinkers, to akurat jest cover Szoda Sena. Za chwilę też kolejne książki dla Państwa. Zaczytaj się Radiem Poznań. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Obiecane książki dla Państwa pachnące świeżością to nowe książki Wyciskacz łez od wydawnictwa Filia. Przez trudy do gwiazd Anny Rybakiewicz. Ta książka ma dwa światy. Jest rok 1940 i 17-letnia Anastazja Zielińska wraz z matką i rodzeństwem zostaje zesłana w głąb Związku Sowieckiego. W tym samym wagonie jedzie Leon Białowąs, syn ludzi, którzy donieśli na jej rodzinę. I później przestawiamy się i jesteśmy w latach 90. zeszłego wieku. Anastazja doznaje rozległego udaru i niemal całkowicie traci pamięć. Po powrocie ze szpitala potrzebuje stałej opieki. A jedyną osobą, która oferuje jej wsparcie, jest właśnie jej sąsiad, Leon Białowąs. Tak, to jest ten sam człowiek, który był z nią na zesłaniu. To on każdego dnia czyta kobiecie pożółkłe zapiski z Kazachstanu, przewracając wspomnienia, które mogą okazać się dla niej błogosławieństwem lub przekleństwem. Przez trudy do gwiazd. No właśnie. Tak się nazywa ta książka Anny Rybakiewicz. Dla Państwa można dzwonić 618-654-654. Kolejna propozycja. Oj, gruba książka, naprawdę gruba, z wydawnictwa Zysk i spółka Rodzina Chainingów. Mrs. Henry Wood napisała tę książkę. Tak naprawdę nazywa się Ellen Wood. Tworzyła powieści, które mimo upływu lat nie straciły nic ze swojej siły, bo są one zakorzenione w XIX-wiecznej tradycji. No i właśnie wtedy je pisała pani Ellen Wood. Opowieść o sile, która rodzi się z wiary i lojalności, a także z miłości. Ellen Wood mistrzowsko odsłania kruche fundamenty społecznej harmonii, ukazując, że nawet drobne sekrety potrafią rozpalić emocje równie silne jak wielkie tragedie. Rodzina Chainingów to jest opowieść o niewinności wystawionej na próbę i również o odwadze rodzącej się miłości. Dobrze, zostawiamy drugą książkę, jeszcze trzecia. Tomasz Michniewicz to dziennikarz, który znany jest, myślę Państwu, dobrze z anteny radiowej, chociażby z Radiowej Trójki. Wcześniej był reportażystą, a teraz napisał swoją pierwszą powieść, Przedświt. To jest powieść podszyta niepewnością i lękiem, w której jawa miesza się ze snem, a prawda z fikcją. To głęboko poruszająca historia, która stawia pytania o stracone szanse i miejsce człowieka we współczesnym świecie. Bardzo emocjonująca propozycja z wydawnictwa Otwarte. I ostatnia książka, już Państwu mówię, co to jest, Czarna Księga, Lawrence Durrell. To jest brytyjski pisarz, poeta i dramaturg i to jest książka bardzo mocna, eksplozja dzikiej, namiętnej, wybornie krzykliwej, ostentacyjnej ekstrawagancji, powieść ociekająca odważną erotyką, makabrą czasami, nierzadko też przednim humorem, przede wszystkim zaś innowacyjna w zakresie stylu oraz słownictwa. Tak pisze The Observer o tej książce Czarna Księga i rzeczywiście jest czarno-biała okładka. Proszę dzwonić 618-654-654. Zaczęj się z Radiem Poznań.
Sleeps tonight without
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Proszę Państwa, teraz czas na naszą recenzję. Moda to sztuka czy przemysł? No właśnie, to pytanie stawia Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Proszę bardzo, czas na recenzję książki.
Katarzyna Droga w swojej powieści Jaskółki o kobietach mody PRL-u dodaje jeszcze jedno. To czasy. I na styku myślenia o stylu, produkcji w świecie nieustannych braków lat 60. toczy się historia o kobietach i o przemianach. To przemiany losów samych bohaterek, ale też przemiana spojrzenia na modę, która przestaje być już tylko elegancją salonów, a staje się wygodą wychodzącą na ulicę. Życie dało autorce dwie doskonałe bohaterki. Jadwiga Grabowska, przedwojenna znajoma Coco Chanel i Heleny Rubinstein, zwolenniczka klasycznej elegancji, caryca mody polskiej, wiedząca, kiedy zawalczyć, a kiedy i kogo poświęcić. I druga bohaterka, Helena Boneszacka, obserwująca świat młodzieży, wyczuwająca trendy malarka, która zajęła się sztuką użytkową. Każda z nich pojawia się w tej powieści ze swoją codziennością, bardzo bolesną historią wojenno-okupacyjną i ze swoim dziejowym uwikłaniem. Obok tych dwóch pań i rywalizacji mody polskiej z Ledą i Telimeną toczą się jeszcze losy ich współpracowników, tych historycznych projektantów, takich jak Krzysztof Antkowiak i Grażyna Hasse, oraz modelek i fotografów. Niezwykle ważna jest w książce rzeczywistość lat 60., budowana przez festiwal w Opolu, koncerty polskich gwiazd w paryskiej Olimpii, przez wyjazdy na targi mody i szykowane po nocach pokazy. I choć dla współczesnego czytelnika ten wielki świat wydaje się dość normalny, to Katarzyna Droga bardzo dobrze podkreśla jego barwność, stojącą w opozycji do polskiej rzeczywistości, w której brakuje pończoch i lepiej nie chwalić w pociągu zgniłego zachodu, bo przecież podsłuchuje SB. Tym, co mnie ujęło najbardziej i co bardzo cenię też w powieściach tej autorki, jest tworzenie świata poprzez język jego czasów. No bo kto dzisiaj używa takich słów jak konfekcja i wzornictwo? Ważne są też powiedzonka i cytaty. A smaczku dodają pełne oburzenia słowa o krótkich włosach, wielobarwnych paznokciach i dżinsach, które na pewno nie przyjmą się w modzie. To jest powieść do poczucia klimatu, poznania ludzi, kobiet, które zaginęły w historii mody, a przecież były wyroczniami i twórczyniami tego, jak mogła wyglądać Polska 70 lat temu. To historia o rywalizacji, dziejowych zawikłaniach, o momencie, gdy zanim oczy zajdą marcową mgłą, można jeszcze dyskutować, czy lepsze są wyraziste wzory i falbany, czy stonowane kolory i 5-centymetrowy obcas. Bo moda to znacznie więcej niż strój. To więcej niż popyt na samodział i peleryny z ceraty. To barwy codzienności. I o tym też są Jaskółki. Powieść o kobietach mody PRL-u.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tak, dziękujemy za recenzję Katarzynie Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Proszę Państwa, wszystkie książki, które na dziś miałem dla Państwa przygotowane, już zostały rozdane, więc proszę w tej sprawie do nas nie dzwonić. Kłaniamy się nisko, Jerzy Piasny i Adam Loch, a przed nami nakręcony język, który poświęcony będzie różnym określeniom na rolnika na przestrzeni dziejów. Zapraszamy.
Nakręcony język.
Kiedyś mówiono chłopi, potem chłoporobotnicy, potem gospodarze, potem bambrzy, teraz się mówi farmerzy.
Mówiono też rolnicy, dodam, a w najgorszych okresach również i kułacy. Ale chodzi nam tym razem o farmerów. Rzeczywiście, od pewnego czasu, gdzieś tak od połowy lat 90. zauważam w polskiej prasie, szczególnie polskiej prasie, określenie farmer na nazwę rolnika. No, tej osoby, która od tylu wieków uprawia w Polsce ziemię i nie wiem, co o tym sądzić.
Nie wiem, może to są już takie ciągoty nie tylko do Unii Europejskiej, ale w ogóle do wspólnoty ogólnoświatowej.
Tak, wchodzimy nie tylko do Europy, ale pewnie i do Ameryki, skoro mówi się o farmerach, nawet farmach i nawet o zgrozo gospodarstwach farmerskich, czyli takich gospodarstwach gospodarczych albo farmach farmerskich.
Czyli masło maślane,
czyli
klasyczne.
Masło maślane. Dodam jako w charakterze takiej ciekawostki, że sam wyraz farmer, kiedyś występujący w języku polskim w formie fermer, to ma co najmniej 100 lat. Już Sienkiewicz w listach z podróży do Ameryki pisywał o farmerach, ale to w odniesieniu do realiów obcych, nie polskich, bo pisał o Stanach Zjednoczonych, o Ameryce, a więc użył tego wyrazu. I przez następne 100 lat też mówiono w Polsce czasami o farmerach i farmach, ale w odniesieniu do realiów niepolskich. I teraz tę nazwę dotyczącą niepolskich realiów przeniesiono w realia polskie i o polskich chłopach mówi się farmerzy. Nie wiem, czy to ich nobilituje, czy nie.
A może tu chodzi o wielkość gospodarstwa? Kiedyś duże, 100 czy 200 hektarowe gospodarstwa mieli obszarnicy, a teraz farmerzy.
Być może. Myślę, że jednak to jest pewne pomylenie pojęć i sztuczna próba nadania temu zjawisku jakiegoś nowego charakteru. Myślę, że właśnie sztuczna i przesadzona.
Zostańmy przy rolnikach.
Przecież.